się troszeczkę w centrum, prawda, tej uwagi. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Od razu, słuchajcie, przechodzę do konkretów, bo nie chcę, żeby ten film trwał jak zawsze, prawda, długo. Dziś będę korzystał z książki Powiedz im o Maryi Wilfrida Stinizena, specjalisty, jeżeli chodzi o duchowość karmelitańską, ale też jeżeli chodzi o duchowość dotyczącą nocy ciemnej, ciemnej nocy, mroku w nocy, mroku wiary, wiary w mroku, nadziei w beznadziei. Generalnie bardzo serdecznie Wam tę książeczkę, mówię książeczkę, bo bardzo lekka, ale dość takim drobną czcionką napisana, polecam. Ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Natomiast dzisiaj się zastanowimy, czy po prostu sobie porozmawiamy, to znaczy ja będę monologizował, tak, monolog, o tym, w jaki sposób Maryja nie tylko sama doświadczyła nocy ciemnej. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście. Przepraszam, nierówno książki leżą, musi być wszystko równo. Nie żartuję. Nie zastanawialiście się pewnie nad tym, bo ja na przykład nie tak średnio, że Maryja również przeszła w swoim życiu noc ciemną i w związku z tym również nas przez noce ciemne może przeprowadzić. Uwaga, Maryja zawsze wskazuje na Chrystusa, czyli tak naprawdę to Chrystus nas prowadzi przez noc ciemną, jeżeli jesteśmy posłuszni słowom Maryi, które zapisał nam Ewangelista. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Podsłuchajcie, strona 101 tej książki, dostępnej w sklepiku mocsłabości.pl. Trzeba by głębszej nauki i doświadczenia niż moje, by móc objaśnić i dać poznać tę noc ciemną, cytuję tutaj Wilfried Stinizen, świętego Jana od Krzyża, przez którą przechodzi dusza, by dojść do boskiego światła, do możliwie najdoskonalszego w tym życiu zjednoczenia miłości z Bogiem. Mroki bowiem i trudności zarówno duchowe, jak i doczesne, przez które zwykle przechodzą dusze, zanim osiągną ten wysoki stan doskonałości, są tak głębokie, że nie starczy mądrości ludzkiej, by je pojąć. To są słowa świętego Jana od Krzyża z drogi na górę Karmel. I Wilfried Stinizen komentuje to jednym zdaniem. W tym sensie wszyscy mistycy uczą tego samego. Droga do zjednoczenia z Bogiem prowadzi przez ciemność i cierpienia. Przez mroki i cierpienia. W związku z tym, jeżeli Maryja była zjednoczona z Bogiem, a była, jest Matką Syna Bożego, to znaczy, że również przeszła noc ciemną, uwaga, potężną w swojej głębi mroku noc ciemną. Jeżeli przeżywasz teraz w swoim życiu noc ciemną, to nazwijmy ogólnie to zjawisko, które możemy przeżywać gdzieś w przestrzeni, nie wiem, uczuciowej, duchowej, moralnej, jakiś stan beznadziei, jakiś stan osamotnienia, stan odrzucenia, no to właśnie Maryja jest tą, która jest w stanie ci pomóc. Ale jak, o co chodzi, gdzie, co przychodzi, to posłuchajcie już teraz to intro, ten, co tam, ten i zaczynamy. Umrzeć, aby żyć. Wilfried Stinizen mówi coś takiego i można by temu, co za chwilę wam przeczytam, dać taki nagłówek: Bóg sięga dalej niż każda psychoanaliza. Ale uwaga, Wilfried Stinizen mówi, tak, czasami musisz skorzystać z pomocy psychoterapeuty, ponieważ Pan Bóg dał nam drugiego człowieka jako dar, z jego zdolnościami, z jego talentami, oczywiście, wiara i rozum, Jan Paweł II, encyklika z roku 1998, czy też 7. Ale jednak w tym wszystkim, w tej naszej drodze duchowej, to co sobie wczoraj mówiliśmy na żywo, tutaj na live'ie, Wewnętrzna droga śladami świętej Teresy z Avila, to też jest książka autorstwa Wilfrieda Stinizena, ona też jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, tu jest droga wewnętrzna do Boga, niesamowicie opisana przez świętą Teresę w twierdzy, również autorstwa Wilfrieda Stinizena, to też jest w sklepiku mocsłabości.pl, to nie będę gadał o tym, natomiast posłuchajcie. Analiza, którą Bóg przeprowadza w człowieku zwracającym się do Niego, dosięga o wiele głębszych pokładów i dlatego jest o wiele bardziej bolesna od powszechnie praktykowanej psychoanalizy. Co to mówi Wilfried Stinizen? Bo tak czasami możemy kojarzyć, przynajmniej ja tak kojarzę, bo też przyznam się, tutaj korzystałem z pomocy psychologa właśnie w tej warstwie rozwiązywania swojej przeszłości, poznawania siebie w przeszłości, poznawania siebie jako tego, który jest teraz, ale który ma swoją historię życia. Oczywiście przez jakiś czas korzystałem z pomocy psychologa i nadal myślę, że będę do niego, to jest pani, to będę do niej na pewno chodził, To jest psycholog, który jest osobą wierzącą, jeździ do Medjugorje i tak dalej, w związku z tym, no, nieważne. I tego właśnie, co ja mówię. Aha, skoro boimy się pójść do psychologa, do psychoanalityka, uwaga, też trzeba dobrze wybrać taką osobę, ale to ja nie jestem od tego, to trzeba się poradzić mądrzejszych ode mnie, akurat tej kwestii nie doradzę wam. To, jeżeli to się nam kojarzy z jakimś bólem, że o, będziemy musieli na jakimś fotelu usiądziemy, prawda, jak wariaci, nie. Jeżeli psychoanaliza kojarzy ci się z bólem, z cierpieniem, to Wilfried Stinnesen mówi, Pan Bóg dokonuje jeszcze bardziej, to znaczy jeszcze boleśniejszej, w cudzysłowie, psychoanalizy. O co chodzi? W swojej terapii Bóg nie poprzestaje na uświadomieniu pacjentowi jego głębszych motywacji, aby wyzwolić go z podświadomej tyranii i doprowadzić do tego, by świadomie i refleksyjnie kierował swoim postępowaniem. Tutaj po prostu chodzi o zmianę życia. Życie skoncentrowane na ja musi zostać skierowane na ty z wielkiej litery, czyli chodzi o Boga. Tylko tyś jest święty, tylko tyś jest Panem, tylko tyś najwyższy Jezu Chryste. To jest gloria z mszy świętej. Dawny człowiek jest egocentryczny, jak to mówi święty Augustyn, zamknięty, wyizolowany, zajmujący się sobą. W Bożym zamyśle człowiek jest wyprostowany, wolny, akceptujący, otwarty. Tymczasem grzech pierworodny złamał ludzki kręgosłup, prawda? Zamknął człowieka w sobie samym, a przez to oddzielił zarówno od Boga, jak i od bliźnich. Jezus przywrócił nam pierwotną postawę i wyprostował nas, albo bardziej jeszcze dał nam nowy kręgosłup. Skoro tamten został złamany w starym człowieku, no to Bóg daje nam nowy kręgosłup, abyśmy ponownie stali się homo erectus, czyli tymi ludźmi, którzy przynoszą owoce Bożego Ducha. Jednak zanim ta zasada stanie się konkretną rzeczywistością w każdym z nas, upływa sporo czasu i cierpimy wielkie udręki. Odejście od starych, zakorzenionych przyzwyczajeń jest zawsze bolesne. Jednak tutaj chodzi o coś więcej. Trzeba zrezygnować z siebie, być gotowym umrzeć. Nie chodzi tylko o przygotowanie domu czy odnowienie fasady, ale o zgodę na to, aby cały dom runął. Nie miejmy złudzeń. Jeżeli Pan Bóg, że tak powiem, wjedzie ze swoją koncepcją życia w nasze serce, to wszystko będzie porozwalane, runie. Nam się krzywda nie stanie oczywiście, natomiast to będzie bolesne, to będzie wymagało znoszenia cierpienia. Znaczy, z cierpieniem związane. Wielki przełom następuje dopiero wówczas, kiedy w pełni zaakceptujemy śmierć dawnej osobowości. Wilfried Stinnesen, słuchajcie, który jest specjalistą od świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy z Avila, w ogóle od duchowości karmelitańskiej, zmarł w 2013 roku, to jest karmelita Bosy, profesor filozofii, ale też profesor teologii. On patrzy na człowieka jako na całość, tak jak patrzy na człowieka Pan Bóg, tak jak patrzy na człowieka Księga Rodzaju, tak jak patrzy na człowieka katechizm. Tu chodzi o zmianę naszej osobowości, czyli współpracę z woli, z łaską Bożą. Nic się nie wydarzy samo. To nie jest tak, że wystarczy sama modlitwa. Modlitwa jest tylko pewnym paliwem, które teraz musimy przekuć, włączając ten silnik, prawda, naszego ja i zmieniając samych siebie, skorzystaj z tego paliwa, którą jest modlitwa, którą odprawiasz, w której żyjesz. Z modlitwy trzeba korzystać, współpracując z łaską Bożą. Pan Bóg nie działa magicznie w naszym życiu, że prawda, bez naszej woli coś uczyni, bez naszego chce. My też się musimy zaangażować we współpracę z Panem Bogiem. Lęk przed śmiercią tkwi w nas głęboko. Święty Jan od Krzyża opisuje, jak rozpaczliwie się opieramy, kiedy tylko Bóg weźmie na serio nasze modlitwy o oczyszczenie. To jest ciekawe. Prosimy Pana Boga w modlitwach o to, o tamto, o siamto. Kiedy Pan Bóg mówi, dobra, wysłucham Cię, działam w Twoim życiu, no to wtedy Wilfried Stinnesen mówi, no to opieramy się działaniu Pana Boga w naszym życiu. Prosiliśmy Go, żeby zadziałał w naszym życiu, kiedy On wysłuchuje naszych modlitw, no to się opieramy. I mówimy, modlitwa nie działa. No chwileczkę, Pan Bóg chciał zadziałać w moim, Twoim życiu, ale Ty zacząłeś się opierać. Przepraszam, że teraz będzie fragment ze świętego Jana od Krzyża, z żywego płomienia miłości. Pamiętacie, mówiliśmy sobie o płomień miłości i niepokalanego serca Maryi Elżbiety Kindelman. Mówiłem o świętym Janie od Krzyża, posłuchajcie, płomień miłości, święty Jan od Krzyża. Tak więc jest wielu, którzy pragną postępować naprzód i z wielką usilnością proszą Boga, by ich ociągał i prowadził do tego stanu doskonałości, a gdy Bóg zaczyna podnosić ich przez pierwsze niezbędne trudy i umartwienia, kiedy Pan Bóg zaczyna działać w naszym życiu przez trudy i umartwienia, nie chcą ich przyjmować, chronią swe ciało, uchodząc z wąskiej drogi wyrzeczenia, a szukając ku własnej zgubie szerokich gościńców pociech. Więc gdy im Bóg zaczyna dawać to, o co oni prosili, nie chcą tego przyjąć. I dlatego pozostają naczyniami bezużytecznymi, że pragnąc dojść do stanu doskonałości, nie tylko nie chcieli podążać drogą trudów, lecz nie chcieli nawet wejść na nią przez przyjęcie tego, co było mniejsze, czyli codziennych przykrości. Nie chcemy przyjmować tego, co daje nam Pan Bóg, mówiąc krótko. I teraz noc ciemna w życiu Maryi, czyli Maryja w naszej nocy ciemnej, czyli Chrystus obecny w naszych cierpieniach, osamotnieniach, samotnościach, odrzuceniach, depresjach. Chociaż depresję trzeba leczyć, że tak powiem, na drodze współpracy z psychologiem, ale posłuchajcie o nocy ciemnej Maryi. Maryja była bez grzechu i nie potrzebowała żadnego oczyszczenia. Zgadza się. W niej nic nie musiało być przywrócone, ponieważ nic nie było zburzone. A jednak z Ewangelii wynika, że również ona przeżyła noc ciemną. Ktoś powie, no właśnie, gdybym był już taki święty, prawda, gdyby się mnie grzech nie imał, no to bym nie przeżywał nocy ciemnej. Maryi się grzech nie imał, bo Maryja jest niepokalanie poczęta, czyli poczęta bez grzechu pierworodnego. Ktoś mi tu chodzi, lata, nie wiem. Bez grzechu pierworodnego i nigdy nie uczyniła żadnego grzechu, czyli jest pozbawiona grzechu uczynkowego. Ktoś może powiedzieć, no to właśnie chcę być taki jak Maryja, czyli w ogóle nie chcę nic wspólnego z grzechem i wtedy będę miał spokój od nocy ciemnej, od cierpień, od zmartwień, od osamotnienia, od odrzucenia. No, Maryja też przeżywała noc ciemną, mimo tego, że była pozbawiona grzechu. Możemy nawet krok po kroku śledzić jej drogę w ciemności. I uwaga, Ewangelie wyraźnie podają 5 drogowskazów, z niektórymi z nich już się zetknęliśmy wcześniej w tej książce. No, polecam wam tę książkę. Jak to jest? Powiedz im o Maryi. Zobaczcie, to jest ustawiony kierunek na świadectwo mówienia o Maryi. Żeby sobie doczytać to, co ja wam dziś nie będę w stanie przeczytać, żebyśmy nie siedzieli tutaj 48 godzin, prawda? Rozpoczyna się od epizodu w Jerozolimie, kiedy to 12-letni Jezus odpowiada swojej strwożonej matce: czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Święty Łukasz dodaje, że Maryja nie rozumiała, co im powiedział. Uwaga, Maryja również nie zawsze rozumiała Chrystusa. Dla Maryi drogi Boga również były okryte tajemnicą. Uwaga, Maryja poszła za Bogiem, ponieważ otrzymała od Niego odpowiedź Jezu, znaczy dała Mu odpowiedź: Boże, ufam Tobie. Jezu, ufam Ci. Skoro Maryja poszła za Bogiem, poszła drogą Bożą, ufając Mu, no to tym bardziej dla nas jedyną drogą pójścia za Bogiem jest droga zaufania, skoro również Maryja musiała zaufać. Jego odpowiedź nie wyjaśnia niczego, nie daje żadnego światła, Maryja nie rozumie Jezusa. Gdy wraca do Jerozolimy, to choć ma swojego Jezusa ze sobą, idzie w ciemnej nocy. Maryja ma obok siebie Jezusa, ale nie rozumie tego, co Jezus do niej mówi i dlaczego tak się zachował właśnie, a nie inaczej, że prawda, należy do Boga, tutaj mnie szukaliście, a przecież nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca. Maryja taka zdziwiona, raczej, no w sumie nie wiedziałam. No właśnie, Maryja nie rozumie. Drugi drogowskaz opisuje święty Jan. Kiedy w Kanie Galilejskiej Maryja wskazuje Jezusowi, że nie mają już wina, słyszy odpowiedź: czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Egzegeci i teolodzy próbowali złagodzić te słowa, proponując wyszukane interpretacje. Nie trzeba jednak żadnych tego rodzaju wyjaśnień, kiedy rozumie się, że Jezus, uwaga, wychowuje swoją matkę i przygotowuje ją do nowego zadania. Głębia, na jaką wchodzi Wilfried Stinizen, jest dla mnie fenomenalna. Posłuchajcie. Gdy Maryja podejmuje próbę rozmowy z Jezusem, którego otaczają tłumy, zostaje odprawiona. Ci, którzy myśleli, że Matka Jezusa była uprzywilejowana, słyszą, że Jego Matką są ci wszyscy, którzy pełnią wolę Bożą. Powrócimy jeszcze do tego epizodu, o którym wspominają trzy synoptycy. Ewangelie synoptyczne, Ewangelia Marka, Mateusza i Łukasza, tak w skrócie, synopsis oznacza podobne, syn to jest spół, po grecku optis, optyka, patrzeć. Mateusz, Marek i Łukasz mają bardzo podobne do siebie Ewangelie. Mateusz i Łukasz korzystali z Ewangelii Marka, znali ją i tak dalej. No, są podobne, natomiast świętego Jana Ewangelia jest zupełnie inna. Synoptyczne Ewangelie to te trzy, Mateusz, Marek, Łukasz. Czwarty drogowskaz opisuje tylko święty Łukasz. Kiedy Jezus przemawiał do ludu, nagle przerwała mu jakaś kobieta, wołając: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Chwalbę, którą przyjął Kościół i niezliczoną ilość razy powtarza w swej maryjnej liturgii. Jednak wydaje się, że Jezus nie podziela entuzjazmu tej kobiety. Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Ciemności stały się na Golgocie ciemną nocą, kiedy Maryja nie tylko współcierpiała we wszystkim ze swoim synem, ale nawet doświadczyła tego, że on dobrowolnie odsunął się od jej miłości i inny syn zajął jego miejsce. Jeśli przyznać słuszność świętemu Janowi od Krzyża, który mówi, że największą z tego wszystkiego, co cierpi i odczuwa wśród trudów tej nocy, jest udręka na myśl, że straciła Boga, to Maryja doprawdy przeżyła największe ciemności. Stracić Boga znaczyło dla niej stracić swego syna. Kiedy Bóg stoi tak blisko człowieka, że człowiek może nazywać go swoim dzieckiem. Maryja mówi przecież w Ewangelii według świętego Łukasza 2,48: dziecko moje. To porzucając go musi wtrącić go tym samym w samotność, której głębia przekracza wszystko, co jesteśmy w stanie pojąć. Samotność Maryi pod krzyżem, kiedy Chrystus mówi w swoim testamencie do niej, wskazując na Jana: teraz on będzie twoim synem. Niejako ja już nie jestem twoim synem, tego nie mówi wprost, ale on będzie twoim synem. Maryja, Wilfried Stinizen tak to analizuje, traci Boga, traci swojego syna, no bo Chrystus jest Bogiem, ale jest też jej synem. Któż jest moją matką? Dla matki, która chce rozmawiać ze swoim synem, pytanie, któż jest moją matką, musi być bolesne. Nie? Wyobraźcie to sobie. Matkę, która słyszy takie słowa. Maryja bez wątpienia cierpiała z powodu takiej odpowiedzi i również tutaj święty Łukasz potrafi napisać, ona nie rozumiała tego, co jej powiedział. Chrystus nie przyznaje się do swojej matki. Mówi, jak któż jest moją matką. Nie wiem, ja nigdy nie patrzyłem na te słowa w ten sposób. To jest noc ciemna Maryi. Maryja zastanawia się, jak to Chrystus nie wie, że ja jestem jego matką. Jeszcze głośno mówi, któż jest moją matką. Wyobraźcie sobie taką sytuację, albo wy mamy drogie, że wasz syn przy was mówi. Ktoś go pyta, któż jest moją matką, a wy już, prawda, uśmiechnięte, bo zaraz wskażę na was, a on mówi, a ja nie wiem, kto jest moją matką. No. Ona nie rozumiała tego, co jej powiedział, ale poszła za nim, ponieważ bez tak Maryi nie byłoby naszego tak. Maryja niejako przetarła to nasze tak, to nasze zaufanie Bogu, najpierw sama ufając w takich głębokich ciemnościach. Podkreślmy najpierw jedno. Jezus nie mówi, że nie chce widzieć swej matki. Jego odpowiedź jest pytaniem, które burzy zbyt wąską perspektywę. Odpowiedź Jezusa jakby pomija pytanie. Właściwie w Ewangelii świętego Jana wielokrotnie dziwimy się, że odpowiedzi Jezusa nie pasują do zadawanych mu pytań. Prawda? No, ktoś tam go pyta Jezusa o coś, a Jezus w ogóle odpowiada jakby z kosmosu, nie na temat. W ten sposób Bóg poszerza naszą perspektywę. Pytasz o coś Boga, przedstawiasz mu swój plan, a on mówi, a ja mam zupełnie inny plan i Pan Bóg poszerza twoją perspektywę. Znaczy, no naszą, no twoją, moją przynajmniej. Dając odpowiedzi, które są większe od pytań, Jezus chce poszerzyć pole widzenia pytającego. Każda odpowiedź jest nowym wezwaniem. Nie zadowalaj się takimi drobnymi pytaniami, ale stawiaj pytania o szerszym horyzoncie. Zamiast dopasowywać odpowiedzi do pytania, Jezus budzi nowe pytania, które pasują do Jego odpowiedzi. Odpowiedź daje więcej niż zawiera pytanie i jest przez to zaproszeniem do stawiania jeszcze większych pytań. Pytamy Boga o coś, on nam odpowiada zupełnie inaczej, jakby zupełnie w innym temacie i prowokuje nasze pytanie o coś dużo ważniejszego, żebyśmy spojrzeli na tę sprawę. Niech każdy pomyśli na jaką sprawę ważną w swoim życiu, szerzej. To znaczy Chrystus w swojej odpowiedzi daje nam większą odpowiedź, niż nasze pytanie chciało usłyszeć. To znaczy słowo Chrystusa jest zawsze dużo większe niż nasze zapytanie. Odpowiedź Boga jest dużo szersza niż nasze pytanie. Co więcej, każdy, kto pełni wolę Bożą, jest teraz nazywany Jego Matką. Tak i Maryja przez odpowiedź Jezusa zostaje zaproszona do poszerzenia perspektywy. Przychodzi do Jezusa jako Jego Matka i tak może być postrzegana jako mająca pierwszeństwo u Niego. Nagle jednak dowiaduje się, że nie tylko ona sama jest Jego Matką. Każdy, kto pełni wolę Bożą, jest teraz nazywany Jego Matką. Maryja, która na początku była sama, zostaje zwielokrotniona w cudzysłowie. Jest teraz matką pośród matek, jednak nie tak, aby być zatopiona w wielości, tak jakby była jedną z wielu. Nigdy nikt tak radykalnie i bez zastrzeżeń nie pełnił woli Bożej jak Maryja. To jej absolutne tak przy zwiastowaniu umożliwiło wcielenie. Nigdy żadna kobieta nie mogłaby stać się matką Jezusa, gdyby najpierw Maryja go nie zrodziła i nie dała go światu. Żaden człowiek nie może powiedzieć tak woli Boga, tego tak, które nie byłoby zawarte od początku we wszechogarniającym tak Maryi. Powiedzieliśmy sobie na początku, bez tak Maryi nie byłoby naszego tak. Maryja uczy nas zaufania Bogu, nawet w tych najpotężniejszych ciemnościach. Kiedy Jezus pyta, któż jest moją matką, nie wypiera się swojej matki, ale wskazuje na jej niezmierną płodność. Jej macierzyństwo z niej wypływa i zostaje rozdzielone na innych. Między tą matką i tym synem nie ma żadnych czysto prywatnych relacji, jedynie katolickie, napisała Adrian von Speyer. Mistyczka, pamiętacie? Kiedyś sobie chyba o niej mówiliśmy tutaj na kanale, czy nie? Bardzo mądre słowa. W relacji między Marią a Chrystusem nie ma żadnej prywaty. To znaczy Maria jest dana nam jako matka pod krzyżem, oto matka twoja i święty Jan jest przedstawicielem każdego z nas, no bo w tym momencie, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, to był, że tak powiem, aktywny, prawda? Tylko jeden uczeń Chrystusa, był tylko jeden chrześcijanin na świecie, nie liczę oczywiście Maryi niewiast, ale mówię o uczniach, których wybrał Chrystus. Maryja jest dana nam wszystkim. Nie ma żadnej prywaty w relacji między Chrystusem a Marią. Nie ma. Są jedynie katolickie relacje. Katolickie, czyli powszechne. Dlatego Kościół jest powszechny, ponieważ w Kościele nie ma żadnej prywaty, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest wybrany, ktoś jest przebrany, ktoś jest ubrany, ktoś jest nabrany, że tak powiem. Wszyscy jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Za wszystkich umarł Chrystus. I drugi akt ostateczny rozgrywa się o naszą wolę. Czy chcę współpracować z łaską Bożą, czy chcę pójść drogą Bożą. Pan Bóg nie zmusi nas do niczego. Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność. Musimy. Możemy, nie musimy odpowiedzieć Bogu tak. Kiedyś święty Jan Paweł II spytany, czy Pan Bóg, czy człowiek może odpowiedzieć Bogu nie? Jan Paweł II mówi, tak, człowiek może Bogu powiedzieć nie, ale musi zadać sobie pytanie, w imię czego może Bogu powiedzieć nie? To znaczy, czy są jakieś większe, nie chcę powiedzieć wartości, ale czy jest ktoś ważniejszy od Boga, którego można postawić w miejscu Boga przed Bogiem? A zatem katolickie, czyli uniwersalne relacje między Jezusem a Maryją są katolickie w cudzysłowie, czyli uniwersalne. Dotyczą wszystkich. Jezus zaczyna krok po kroku deprywatyzować w cudzysłowie swoją matkę i nadawać jej uniwersalny wymiar. Maryja, nie pojmując tego, jest przygotowywana do zadania, które otrzyma pod krzyżem, aby być nie tylko matką Jezusa, ale wszystkich ludzi. I teraz jest bardzo ważne, bo to mam wykrzyknik, to rozumiem, że bardzo ważne to jest. Taka deprywatyzacja jest uciążliwa. Zawsze łączy się ze śmiercią. Nikt nie doświadczył tego Nikt nie doświadczył tego boleśniej niż Jezus. Na krzyżu wszystko w Nim jest otwarte. Ręce, nogi i serce, aby życie Jego mogło spłynąć na świat. On, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca. Przez zejście w naszą nędzę i śmierć staje się pierworodnym między wielu braćmi. Chrystus wchodzi w naszą słabość, dlatego święty Paweł słyszy od Niego: moc w słabości się doskonali. Światło najlepiej w ciemności widać. Kiedy mówi do Maryi: któż jest moją matką, a na koniec: oto syn twój, zabiera ją w swoje własne wyrzeczenie. Chce, aby tam, gdzie on jest, była i ona. Chrystus od samego początku jest dla wszystkich, zbawia wszystkich, umiera za wszystkich i chce, żeby Maryja również była dla wszystkich. A zatem, kiedy Chrystus słyszy pytanie, któż jest moją matką, nie mówi Maryja, bo Maryja nie jest tylko jego matką, ale jest matką każdego z nas. Maryja jest, że tak powiem, katolicka, uniwersalna, powszechna, dla wszystkich. Chrystus jest katolicki, uniwersalny, powszechny. Katolicki oznacza powszechny z języka greckiego, żeby ktoś nie powiedział, że teraz wymyślam. Każdy nowy dystans, który tworzy między sobą a nią, upodabnia ją do niego przez śmierć podobną do jego śmierci. To właśnie Maryja, będąc oddzieloną od Jezusa, towarzyszy mu w totalnym wyrzeczeniu. I teraz bardzo ważne słowa Hansa Ursa von Balthasara, takiego wybitnego szwajcarskiego teologa, odznaczonego przez Jana Pawła II kapeluszem kardynalskim, chociaż Hans Urs von Balthasar nie był nawet biskupem. W widzialnym upokorzeniu leży ukryte wywyższenie. W widzialnym upokorzeniu leży ukryte wywyższenie. To jest to, o czym sobie już dawno mówiliśmy. Maryja jest ukrytą Miriam. Nie, że ja sobie wymyśliłem, prawda, bo to fajnie wygląda na okładce i fajny tytuł. Maryja jest ukrytą Miriam. I do takiego ukrycia nas zachęca. Jezus przygotowywał Maryję, aby była matką wszystkich ludzi. Jest tą matką w ukryciu. Teraz powiem coś takiego, mogę chyba to powiedzieć, taki, bo ostatnio napisałem do ojca Krzysztofa Pałysa, którego serdecznie pozdrawiam, bo też wiem, że czasami bywa tutaj na kanale Moc Słabości. Prosząc: ojcze Krzysztofie, czy da się ojciec zaprosić tutaj jako gość na kanał Moc Słabości? Ojciec Krzysztof mi też taką długą odpowiedź wysłał, ale tam zapisał takie słowa: Przemku, przepraszam cię bardzo, ale chcę prowadzić życie ukryte i nawet kanałom dominikańskim, tym YouTube'owym, odmawiam wywiadów w internecie. Ojciec Krzysztof mówi wprost. Ojciec Krzysztof Pałys: chcę prowadzić życie ukryte. Życie ukryte, czyli o co chodzi? Ci z was, którzy kojarzą ojca Krzysztofa Pałysa, mówiliśmy sobie o ojcu Krzysztofie na podstawie tej książki Hevel, grubej książki, polecam wam, ona też dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. Ojciec Krzysztof Pałys jest uczniem Jezusa, uczy się Jezusa od Maryi. Ukrycie, życie w ukryciu. Odkryj Maryję tam, gdzie wydaje ci się, że w ogóle ta przestrzeń nie należy do Pana Boga. Odkryj Boga w przestrzeniach, które wydają ci się, że należą do szatana. Uwaga, wszystkie przestrzenie należą do Boga, nawet przestrzeń grzechu, ciemności, mroku, samotności, słabości należy do Boga. Moc w słabości się doskonali, światło w ciemności świeci. Chrystus zmartwychwstaje, bo umarł. Nawet w grzechu jest obecny Chrystus, żeby to dobrze zrozumieć. To nie znaczy, że Chrystus jest grzesznikiem, czy nas zachęca do grzechu, czy usprawiedliwia grzech. Znaczy, ten grzech został, że tak powiem, zamazany najświętszą krwią Chrystusa. Znaczy, nie zamazany, tylko ta nasza wina, prawda, została wzięta przez Chrystusa na siebie. Chrystus jest obecny w grzechu, ponieważ jeżeli żyjemy w grzechu, to potrzebujemy Chrystusa w tym znaczeniu. Jeżeli jesteś w grzechu, to właśnie wtedy najbardziej potrzebujesz Chrystusa. I On wtedy w pragnieniach twojej duszy jest bardzo obecny. On, czyli Chrystus. Jeszcze raz przywołajmy słowa Hansa Ursa von Balthasara. W widzialnym upokorzeniu leży ukryte wywyższenie. Serdecznie wam polecam. Powiedz im o Maryi Wilfrida Schnitzena. Ta książka jest dostępna w sklepiku Moc Słabości. Zobaczcie, jak pięknie wydana. Okładka czerwona, świetna. I Wędrówka wewnętrzna Wilfrida Schnitzena, Święta Teresa z Avila, ale to też sobie już mówiliśmy. Natomiast kolejny tutaj taki podpunkt brzmi: Gwiazda Morza. Tego już sobie dzisiaj omawiać nie będziemy. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Wrócimy do tej książki nieraz, ponieważ tutaj jest w spisie treści mnóstwo rzeczy, które was zainteresują. Maryja i Kościół, kult Maryi, Różaniec. Wilfried Ślinizem wskazuje na różaniec. Dlaczego różaniec ma taką wielką potęgę i dlaczego różaniec nie ma siły sakramentów? Różaniec nie jest sakramentem, ale różaniec ma potężną siłę. Ale to już nie dzisiaj o tym wszystkim. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść wam nam, Boże.